tego, że wybraliście to miejsce dzisiaj rano. Więc mamy dzisiaj nowy cykl, zacznę, drugi Koryntian. Taki był polecenie odgórne, więc wykonam. Więc przejdziemy po kolei, jak tu będę, przez te rozdziały. Jeżeli ktoś ma Biblię, to może śledzić, jak przechodzimy przez pierwszy rozdział dzisiaj. I oczywiście, jeżeli chodzi o przyszłe spotkanie, to zachęcam, żebyście wcześniej przeczytali, a może nawet studiowali fragment, który jest przed nami. Bardzo polecam, żebyście pojechali do Koryntu. To nie jest daleka trasa, nie jest tak ciężko, żeby się dostać tam w tej chwili. Właściwie to jest gdzieś godzinę jazdy od Aten, więc można tam przylecieć i podróżować do Koryntu i zobaczyć Atenę przy okazji. Powiem szczerze, że dla mnie Korynt był ciekawszy od Ateny, jak pojechaliśmy tam wiele lat temu. Więc jak macie długi weekend, naprawdę warto, bo dużo tam tego zabytku zostało. Jak my byliśmy parę lat temu, to było totalnie pusto, ale zobaczycie mniej więcej, że nawet z tego ujęcia, to jest jedyne, które wybrałem, ale zobaczycie tu zarówno to stare miasto tam na dole tej góry i tam zobaczymy do dziś zabytki za czasów Pawłowych i też potem mamy tą fortecę na górze, która się nazywa Akrokorynt, tam było świątynia i kolejne świątynie, to Korynt był pełen różnych świątyni, a tam było między innymi jako ciekawostka podobno miejsce kultowe prostytutek, gdzieś 1000 prostytutek obsługiwało ten naród, dlatego że to Korynt, jak jeżeli orientuje się, jeżeli chodzi o geografię, Korynt jest w takim miejscu, dokładnie tu, z jednej strony morza, z drugiej strony morza, mała tu półwyspa i Korynt w tym momencie jest kluczowym miejscem, przemieszczą się statki, nawet statki holowali od jednej, to jest tak krótki odcinek lądu od jednej strony do drugiej, że transportowali te statki tu od jednej strony do drugiej, zamiast tego, żeby opłynąć całą półwyspę. Więc Korynt było ciekawym miastem, zaludnione Żydami, poganami, wszelkiego rodzaju. Ludzie przemieszczali się tam i między innymi, jak widać, Paweł tam dotarł. To jest akurat mapa jego drugiej podróży misyjnej, że w końcu dotarł tu do Koryntu i potem stamtąd do Jerozolimy. I jeżeli widzimy trzecią jego podróż, to nie przejdę przez to wszystko dzisiaj, ale zobaczymy, że też doszedł do Koryntu też podczas trzeciej podróży. Więc to jeżeli chodzi o geografię. Jakiś czas temu to przeszliśmy przez pierwszy list do Koryntian. Jeżeli nie byliście, to zachęcam może, żebyście posłuchali. Mam nadzieję, że na stronie jeszcze jest. Wtedy robiliśmy to trochę w innym trybie dyskusyjnym, co prawda, więc nie było tam kazań, natomiast mam nadzieję, że trochę można odzyskać od wysłuchania tych naszych spotkań sprzed rokiem na temat 1 Koryntian, więc między innymi z tego tytułu to startujemy z drugim listem do Koryntian dzisiaj i mam nadzieję, że jeżeli uzupełnicie to tym pierwszym listem, to w jakiś sposób będziecie mieli pełniejszy obraz tego, co będziemy omawiać. Więc w pierwszym liście, jeżeli pamiętacie, to mniej więcej to było 51 rok naszej ery, kiedy Paweł dotarł do Koryntu podczas drugiej podróży misyjnej i spędził tam około 18 miesięcy. Bóg obiecał mu, to jest 18 rozdział Dziejów Apostolskich, Bóg obiecał mu tam, że ma wiele osób w tym mieście. Więc nie wiemy, jaki duży był Kościół, ale wiemy, że nie było tak jak w Atenach na przykład, że nic się nie zakorzeniło z tego, co wiemy, jeżeli chodzi o wcześniejszy Kościół, chociaż Paweł tam był. Natomiast w Koryncie, chociaż Korynt był takim specyficznym miastem, w Koryncie ugruntował się Kościół podczas pobytu Pawła. 20 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje jego kolejną, trzecią podróż. I więc te rozdziały 18-20 w Dziejach to opisują jego pobyty. I teraz, jeżeli chodzi o czas i kolejność różnych wydarzeń, jest to różnie zrozumiane, bo nie mamy tak bardzo jasno podane w Biblii, jaka była kolejność różnych wydarzeń, więc to, co jest tu na tablicy, to jest pewna, na ekranie, to jest pewna próba, żeby skleić razem te różne wątki, informacje, które mamy, zarówno w Dziejach, jak i w tych dwóch listach do Koryntian, że mamy tu w sumie cztery listy. Jeżeli przyjmiemy taką opcję, komentatorzy nie wszyscy przyjmują taką kolejność, ale wynika z tekstu, to jak widzicie tu, 1 Koryntian 5, to Paweł nawiązuje do tego, że on już napisał im, więc był jakiś wcześniejszy list do Koryntian, natomiast tego nie mamy dzisiaj do dyspozycji. I potem mamy trzecią podróż misyjną, mamy między innymi ponad dwa lata i 3 miesiące minimalnie Paweł był w Efezie i prawdopodobnie stamtąd napisał drugi list do Koryntian, który mamy przed sobą dzisiaj. Ale to było w tym momencie, przepraszam, drugi list ogólnie i to było 1 Koryntian. Nie? Potem mamy wspomniane w 2 Koryntian, 2 rozdział, że była druga wizyta, która nie jest opisana w Dziejach, wizyta, która była bolesna. Był trzeci list, też o tym czytamy w 2 rozdziale 2 Koryntian. Trzeci list, który też nie mamy, ale też wspomniane jest, że to było bolesny, taki surowy list w stosunku do nich. I potem mamy czwarty list, który nazywamy w dzisiejszych czasach 2 Koryntian, bo to jest drugi, który mamy. I potem jest kolejna, trzecia wizyta, 3 miesiące. Więc jeżeli się nie gubiliście w to, to mniej więcej tak to wygląda. To jest dosyć skomplikowane i to nie jest pewne, ale mniej więcej tak to wygląda. Więc 51 rok zaczynamy ten cykl związany z Koryntem i koło 57 to potrwa. Więc mamy gdzieś te 6 lat i z tych 6 lat to on był mniej więcej 2 lata w Koryncie, więc to było dla niego spore miejsce, tak jak Efezę, to było centrum misyjne właściwie dla Pawła, tak samo jak w Efezie. I jeżeli pamiętamy ten pierwszy list, nawet jak nie przerabialiście z nami, to chyba to jest dosyć znane z tego tytułu, że w Koryncie było mnóstwo problemów. I ten pierwszy list nawiązuje do tych różnych problemów młodego Kościoła w Koryncie. Paweł tam spędził 18 miesięcy, potem wyjechał, więc w międzyczasie był czas, kiedy Apolos się zjawił, kiedy Tymoteusz się zjawił, więc inni też się zjawili w międzyczasie w Koryncie i Tymoteusz jest nazwany jednym z tych autorów tego listu nawet. Wiele problemów było w Kościele wewnątrz koło Kościoła i na zewnątrz. To praktycznie każdy rozdział prawie w pierwszym liście do Koryntian omawia kolejny problem, który mieli w tym czasie. I tych problemów było nie tylko trochę, ale byli poważne problemy. oni mieli, może najważniejsze było podział między nimi. Jedne śledzili Apolosa, chodzili za Apolosem, drudzy chodzili za Pawłem, więc robiło się już frakcja, pierwsze denominacje w Koryntie, kiedy mieli gwiazdy celebrowane przez część Kościoła i potem nie byli jedni i frakcje się tworzyły. Przez to w tym momencie robiło się problemy między nimi, no, nierząd, seksualne problemy, bałwochwalstwo, przyniesienie mięsa tam ofiarowane bałwanom do kościoła, jak się odnieść do tego, zamieszanie w spotkaniach, wykorzystanie darów nie tak jak należy, nieadekwatne, niestosowne zachowanie przy wieczerze pańskim i tak dalej. Mnóstwo problemów w tym kościele. I widać, że z dalszych jego listów i podróży, że częściowo on nie wraca do tych problemów, częściowo wraca, więc jedne z nich zostali może zlikwidowane, przynajmniej on nie wraca do nich, ale Kościół jest w ciężkim stanie przez ten czas i stąd mamy bolesną wizytę, bolesny list. To wygląda na to, że nadal byli problemy i w dodatku do tego wszystkiego to wędrujący, fałszywy nauczyciele, fałszywy prorocy przyjeżdżali, przemieszczali się i w tym nie wiadomo dokładnie, co tam, jaki był zakres ich nauczania, ale między innymi to byli żydowskie praktyki, próba, chęć na narzucanie na pogan żydowskie prawo. Ludzie, którzy nazywali się apostołami, których Paweł opisuje jako fałszywych apostołów, ludzie, którzy oszukiwali swoimi sposobami. Ludzie, którzy nie tylko oszukiwali, ale atakowali Pawła i dementowali Pawła, krytykowali go. Krytykowali go za wiele różnych rzeczy, które on omawia. Właściwie ten list jest jakby świadectwo jego, jak on się czuje w tym, jak się on się odnajduje. Na przykład jest krytykowany za to, że on nie jest takim wielkim mówcą jak inny. Jest atakowany za to, że on nie bierze od nich pieniędzy, więc nie jest poważny. Jest atakowany po to, że on zbiera pieniądze dla biednych w Jerozolimie. Więc oni jest atakowany po to, że oni mają wizję, oni mają objawienie, uzdrowienia, których on nie ma. Więc Paweł jest krytykowany z różnych stron przez tych fałszywych apostołów. Więc mniej więcej wygląda to tak, że Paweł, jak pisze ten list, jest dalej, nadal w smutku. Dalej to, co się dzieje, przyczyni mu przykrości i on wyraża to w tym liście i zobaczymy, jak on z tym obsuje. On opisuje swoje problemy, swoje uczucia, swoje próby, te nieszczęścia, problemy, że został bity parę razy, statki tam toną, w którym płynie, wyganiany jest z miast, oskarżany jest, aresztowany jest, uwięziony. To cały zapis tego, co on przeżywał, jest opisany w 11 rozdziale. I w tym wszystkim on próbuje okazać miłość, okazać miłosierdzie, nie być taki surowy dla nich. I on opisuje swoją walkę którą ma w stosunku do nich. Jedni traktują ten list jako zbiór różnych listów, więc jeżeli czytacie komentatorów, to zobaczycie, że jedni uważają, że to są powsklejane listy, dlatego że atmosfera i treść się zmienia w różnych miejscach, więc nie będziemy o tym dzisiaj mówili, ale to wyjdzie w trakcie. Więc przeczytajmy i przejdźmy dosyć szybko przez pierwszy rozdział. Bogusiu, to poproszę.
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achaii. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkie doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego. A gdy pocieszani jesteśmy, to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej pociechy.
Okej, dzięki. Więc tu mamy z jednej strony pociechę, z drugiej strony udręki. Pociecha jest wspomniane 17 razy. Paraklezys, czyli to, co Duch Święty jest, oba znamy. Więc z tej strony jest taka pociecha, z drugiej strony są udręki, próby, cierpienie, problemy. I też tu mamy 12 razy wspomniane. W związku z tym mamy z jednej strony radość, który jest 6 razy omówiony, i słabość, który jest omówiony 13 razy. Więc tu są takie tematy, które się przewijają. Z jednej strony radość i pociechę, z drugiej strony udręki i słabość. I chyba to jest może nasze doświadczenie, przypuszczam, w dużej mierze jako lud Boży. Z jednej strony mamy te udręki, te problemy, te trudy, a z drugiej strony mamy tą pociechę, mamy tą radość w Bogu. A Paweł zaczyna ten, i te dwa wątki będą równolegle szli. I chyba tak jest w życiu. Nie? Pamiętam, kiedyś to ktoś powiedział, że życie to jest jak góry i doliny. Czasami jest nam dobrze, czasami mniej. Natomiast kto inny powiedział, nie, to życie jest bardziej jako tory kolejowe, że cały czas są takie aspekty, trudy, udręki, problemy, cierpienia, choroby i tak dalej, ale z drugiej strony druga sina to jest to są te pociechy, te radości, które mamy. I to jest nasze człowieczeństwo, że z jednej strony mamy to, z drugiej strony tamto i w jaki sposób trzeba z tym żyć. Jak ludzie potem pytają, jak tam żyjcie, no to osobiście czasami, kiedy jestem bardziej kumaty, to staram się mówić coś pozytywnego i coś bardziej negatywnego, nie? Żeby dać właściwy obraz. Że właściwy obraz to nie jest po amerykańsku, że ciągle jestem uśmiechnięty i wszystko jest fajnie, ale to też nie jest po polsku, jak wszystko jest maruda i narzekamy. Gdzieś w środku jest ta rzeczywistość nasza, dla większości z nas, przynajmniej większości czasu. I on to opisuje w tym pierwszym rozdziale i dalej. I teraz on też pewien tu wątek, który będzie powtarzany, jest, że on jest apostołem i wiemy z innych listów, że Paweł musiał w jakiś sposób udowodnić swoje apostolstwo, dlatego że nie był jednym z tych 12 na początku. Ale chyba w żadnym innym liście nie jest to tak istotne jak w ten list, że on jest apostołem i chociaż on nie jest z nimi, inne apostołowie, które są właściwie anioły, aniołami ciemności, przejmują ster w tym kościele i próbują go autować. I dla niego ta kwestia swojego apostolstwa to jest tu bardzo istotne. Mamy tu też tradycyjne może jego pozdrowienie, które jest, występuje w innych listach, łaska wam i pokój od Boga. I też myślę, że to jest, myśląc o tym, czego można się uczyć od tego listu, wydaje mi się, że to, co jest lansowane czasami w naszym towarzystwie, w naszej współczesności, to są pozdrowienia. Pozdrawiam. I dla mnie to jest słabe. Oczywiście nie krytykuję tego, niech będzie, jeżeli ktoś chce pozdrawić. Ja to piszę często w moich e-mailach, pozdrawiam. I myślę, że to, co Paweł życzy tu, jest dużo więcej niż pozdrawiam. To jest łaska Boga. Jeżeli ja ci mówię, no to pozdrawiam, to, no to ode mnie nie masz jakieś pozdrowienie. No i co z tego? Może to ci spowoduje małą pociechę, ale jeżeli ci mówię, no to życzę ci łaski Bożej w tym, co przeżywasz, w tym życiu twoim, to jest dużo. I nie tylko życie tobie, ale moja reakcja, moje zachowanie wobec ciebie ma być też łaskawe. To nie mogę powiedzieć łaska tobie i nie traktuję ciebie bez łaski. I tak samo, jeżeli życie pokoju, to życzę ci Bożego pokoju w tej sytuacji. Cokolwiek przeżywać, jakikolwiek to są udręki. Życzę ci tego pocieszenia, które Bóg daje. To jest coś wielkiego. I zrobię, co mogę w moim odnoszeniu do ciebie, żebyś żył w pokoju. Żebyś mógł żyć ze mną chociaż w pokoju. Więc łaska i pokój, to może szybko przechodzimy przez nich, ale oni mają, jeżeli są wcieleni w naszym zachowaniu i jeżeli odnosimy to do Boga, to mogą mieć dla nas wielkie znaczenie i być dla nas wielką pociechę. Zobaczcie też, że on pisze do Kościoła Bożego w Koryntie. On nie pisze do swojej frakcji. Do mojej grupy Pawłowej, wiem, że jesteście tam wierni mi. No nie pisze do tych tam za Apoasem. Nie, on pisze do Kościoła Bożego w Koryntie. Jest jeden w jego wniemaniu. Nie ma tu frakcji, podziałów. Nie powinny być i na ten temat napisał sporo w pierwszym liście jako jeden z głównych tematów. Dalej, mamy tu trzeci, czwarty wersety. Bóg jest Bogiem, on ma różne tytuły tu. Ojciec naszego Pana, trzeci werset, Jezusa Chrystusa, to jeden tytuł. Ojciec miłosierdzi i Bogiem pocieszenia. To są tytuły, które teraz daje Bogu Ojcu. Chwali Go za to, że jest Ojcem Jezusa, że jest Ojcem miłosierdzi i że jest Bogiem wszelkiego pocieszenia. I ten Bóg wszelkiego pocieszenia, czwarty werset, pociesza nas, pociesza mnie jako Paweł. Dlaczego? No dla naszej pociechy, ale też to nie jest tylko dla nas. Ten komfort, to pocieszenie, które mamy od Boga, mamy przelać na innych. Żebyśmy mogli w jakiś sposób pocieszyć tych, którzy przechodzą przez udręki, z pociechą, którą my sami otrzymaliśmy od Boga. Więc jeżeli jesteśmy pocieszeni przez Boga w naszych udrękach i przypuszczam, że nikt z nas nie przeżył takich udręk jak Paweł. Blisko śmierci, już właściwie, jak później powie, zrezygnowany, że umrze, że już jest koniec, to przypuszczam, że mało kto z nas, może jest ktoś tu, ale jeżeli tak, to wyjątek. jeżeli my w swojej, w twoich udrękach, w swoich problemach, w cierpieniu, w prześladowaniach, w trudach, jeżeli my odczuwamy jakąkolwiek, jakiekolwiek pocieszenie od Boga, to jest po to, żebyśmy pocieszyli innych. Więc najpierw zobaczmy, czy nasz stosunek do Boga, nasza postawa jest pocieszona. Czy jesteśmy pocieszone w swojej sytuacji w dzisiejszej? Czy raczej jesteśmy skłonni do narzekania i marudzenia, obwiniania Pana Boga za to, że nie jest inaczej? I jeżeli jesteśmy pocieszeni, to jest pierwszy warunek, bo jeżeli nie jesteśmy po same pocieszeni, to trudno będzie pocieszyć innych tą samą pociechą. Jeżeli jesteśmy pocieszeni, czy potrafimy, czy jesteśmy, to jest między innymi po to, żeby pocieszyć innych. Jak ja mogę pocieszyć innych? Czy myślimy o tym, jak pocieszać innych? Może tą łaską, którą chcemy wcielić w życie, może tym pokojem, który mamy w sercu i chcemy podzielić się z innymi. Więc nasze zadanie jest, żeby raz odczuć to pocieszenie, bo jest, ale też, żebyśmy pocieszyli innych. Piąty werset, to tak samo jak cierpienie Chrystusa są nasze w obfitości. Tak samo nasze pocieszenie jest obfite w Chrystusie. Więc mamy obfite udręki i mamy obfite pocieszenie. Obfite udręki, no to Kolosan 1:24 Paweł opisuje tam, że nasze cierpienie dla Królestwa Bożego. Przez to uzupełniamy to, co brakuje w cierpieniu Jezusa. Więc my możemy w swoim cierpieniu uzupełniać w oczach otaczającego świata tego cierpienia, które Jezus przeżył. Jezus, ludzie może nie widzą, jak Jezus niósł swoje cierpienie, natomiast ludzie mogą nas zobaczyć. My jesteśmy ambasadorami, reprezentatorami tego cierpienia Jezusa. Uzupełniamy to w dzisiejszej erze. Dzieje Apostolskie 14:22. Wejdziemy do Królestwa Bożego z wielkimi próbami, z wielkim cierpieniem, z wielkimi trudami, z cierpieniem, schorzeniem, trudami. To jest nasza rzeczywistość. To jest rzeczywistość, to jest normatywne dla wierzących w Jezusie uczniów. A jeżeli jesteśmy poddani tym próbom, to jest dla waszego pocieszenia, dla waszego zbawienia. I jeżeli jesteśmy pocieszeni, to też jest za to samo. Żebyście wy byli pocieszeni w swoim cierpieniu tak samo jak my. Wiemy, że wy jesteście i podzielicie się z nami tych cierpień tak samo jak tego pocieszenia. To jest nasze normalne życie uczniowskie. Idziemy dalej.
Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji. Jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony. Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i w szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was. Nie piszemy wam bowiem czegoś innego niż to, coście czytali i coście zrozumieli. Mam nadzieję, że do końca będziecie nas rozumieć tak, jak już po części zostaliśmy przez was zrozumiani. Mianowicie, że w dzień Pana naszego Jezusa ja będę waszą chlubą, tak jak i wy moją.
Okej, to już wspomniałem o liście tych udręk, tych prób. Ta lista będzie później w liście wymienione. Natomiast tu wystarczy powiedzieć, że Paweł był, patrzył śmierć w oczy w pewnych momentach w swoim życiu uczniowskim. Był blisko śmierci. Już się poddał tej myśli, że umiera, że to było ponad nim, poza niego, że nie potrafi. Jego ufność w sobie zmaleje, jest podważana. Jego pewność siebie, że ja podołam, że jestem wielkim apostołem. Natomiast jego zależność od Boga jest podkreślona, jest mnożona. Jak Jan Chrzciciel powiedział, ja muszę odchodzić, ja muszę się zmniejszyć, a Jezus, On będzie coraz większy. Więc Paweł, ta jego wiara w sobie znika i jego wiara, zaufanie w Jezusie wzrasta. On wie, że Bóg ratował go od śmierci już za swoje czasy na tej ziemi i że w przyszłości też Bóg uratuje go od śmierci. I uznaje 11 werset, że ich modlitwy są jemu potrzebne, które mogą przynieść mu korzyść, mogą przynieść mu jakieś korzyści od Boga, więc zachęca ich do modlitwy. I mamy 12, 14, idąc wstępem przez ten fragment do końca teraz. Jedna z tych spornych tematów, które byli o nim powiedziane, że on jest nieszczery, że on ma swoje motywacje, że on nie mówi wprost, że nie mówi tak, jak należy, czysto, tylko ma ukryte cele i ukryte motywacje i postawę. Za to został krytykowany. I on na to odpowiada, że absolutnie nie. Ja nie mam żadnych podtekstów, nie mam żadnych innych ukrytych celów w tym, co robiłem, w tym, co piszę. Po prostu to, co widzicie, jest to, co ja myślę. Nie ma innych ukrytych, nieszczerych celów. I on ma nadzieję, że oni to zrozumieją i zrozumieją coraz bardziej, że te plotki na jego temat, te fałszywe oskarżenia nie są prawdziwe. Dzieje apostolskie 24:16 jest ciekawym jego stwierdzeniem, że ja ćwiczę w to, żeby mieć sumienie czyste przed Bogiem i przed ludźmi. Ćwiczę w to, żeby mieć czyste sumienie wobec ludzi i wobec Boga. To nie przychodzi łatwo, żeby mieć takie czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. I może dobrze jest robić sobie rachunek, jeżeli chodzi o swoje ćwiczenia. Czy mamy swoje sumienie, czy jest coś, za co powinien Boga, kogoś przeprosić, jest coś nie tak, żeby moje motywacje, żeby patrzeć głęboko w swoich motywacjach, w swojej postawie, nie tylko na powierzchni, ale głębiej, żeby Duch Święty sprzątał te niewłaściwe postawy, myśli, żebym pokutował z tego, co było nie tak w moim działaniu, w moim myśleniu w moich słowach. On tu prosi ich, żeby oni uznali, że to, co on pisze do nich, jest naprawdę to, co on ma na myśli. Nie ma tu żadnego przekrętu. I on tu 15-17 opisuje, czy mu już mamy dalsza część, więc przeczytajmy tą ostatnią część.
W tym przeświadczeniu postanowiłem już wcześniej do was przybyć, byście dostąpili powtórnej łaski, a następnie udać się od was do Macedonii i z Macedonii znów przyjść do was po to, byście mnie wyprawili w podróż do Judei. Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to zamierzając? Albo układając to, czym postanawiał według ciała w ten sposób, iżby tak, tak było u mnie jednocześnie nie, nie. Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak, albowiem ile tylko obietnic Bożych, w nim wszystkie są tak. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze amen, Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, iż tylko aby was oszczędzić nie przybyłem do Koryntu. Nie, żeby okazać nasze władztwo nad waszą wiarą, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej. Wiarą bowiem stoicie.
Czyli Paweł pisze tu przykład swojej słowności, swojego pewnego słowa dla nich i swojej czystości w motywacji, że planował przyjechać do nich dwa razy w drodze do Macedonii i z powrotem, natomiast jego plany się zmienili. I teraz jedno z oskarżeń wygląda na to ze strony tych, którzy go atakowali, było, że on był nieszczery, że on jest niesłowny, że tu coś obiecuje, tu coś mówi, a potem robi odwrotnie, że on jest, nie można jemu ufać, że jego tak to nie jest zawsze tak, jego nie to nie jest zawsze nie, to nie wiadomo. Nie jest taki stały człowiek, na którego można polegać. Więc jego nieobecność jest komentowane cynicznie, negatywnie, plotkowane, tak, że ludzie uwierzyli w to, że właściwie Paweł mówi jedno, natomiast robi drugie. I on tu odpowiada na to. 18 wersek. Tak samo jak Bóg jest wierny. Czyli to jest naprawdę wysoka poprzeczka. Tak samo jak Bóg jest wierny, moje słowa są tak lub nie. Więc to jest stałe. To jest coś, nad czym można się oprzeć. Można ufać. Tak samo jak Bóg jest wierny. I on dalej pisze, że Jezus jest ten amen. Bóg jest tak albo nie. Jezus jest ten amen do wszystkich Bożych obietnic, do Bożej cierpliwości, do Bożego pocieszenia, do Bożego zbawienia, do Bożego przymierza, do Bożego zestawu obietnic i przysięgi. Czytaliśmy to w Hebrajczykach. W Jezusie jest tu pełna kulminacja, pieczęć nad wszystkim, co Bóg przewidział, przepowiadał w Starym Testamencie. Jezus jest ten amen. Tak jest. Jest zrobione. Tak jak Bóg obiecał przez te tysiące lat, to mamy teraz Jego amen w Jezusie. To jest coś stabilnego, to jest coś, czym możemy ufać. I Bóg umacnia nas przez to i Bóg daje jako przecięć tego wszystkiego Ducha Świętego do naszego serca, jako zadatek, jako depozyt, jako gwarancję że to, co było zamierzone, jest dokonane. I to, co jeszcze nie jest dokonane, będzie dokonane. Boże, tak jest, tak. I możemy ufać Mu w to. I ten Duch Święty w tym momencie przyniesie Bogu chwałę przez nas, w naszym wydaniu, tak lub nie, że my jesteśmy stali, że my jesteśmy wierni, że my jako gałęzie do Jego dzieła, że my wydajemy owoc. Przez to Jezus mówi w Ewangelii Jana, przez to Bóg jest chwalony, kiedy przyniesiemy Mu owoc. Jak patrzymy na kwiatki na drzewie, na owoce na drzewie, to widzimy, czy jesteśmy w podziwu. Patrzymy na to drzewo, które obficie owocuje, w podziwu i chwalimy to drzewo. Ten owoc jest owocem, jest dowodem tego dobrego dzieła. I skupiamy się właśnie na ten owoc i ten owoc przyniesie podziw i chwałę. I tak samo my jesteśmy teraz wszczepieni jako gałąź do tego dzieła, do tej winnicy. I my możemy przynieść owoc pod działaniem Ducha Świętego w nas. I to jest między innymi, może przede wszystkim działanie Ducha Świętego, żeby przynieść owoc na chwałę Bożą. Więc niech nasz tak będzie tak, tak jak Bóg jest na tak jak Jezus jest na tak. Że nie ma dwóch zdań, nie ma tu, że jest gwarantowane. Powiedziałeś, zrobisz. Można polegać na to, co mówisz. Jest nie zobaczę, tylko tak lub nie. I wydaje mi się, że oczywiście to ma zastosowanie nawet w małych rzeczach. Na ile nasz tak jest tak. Powiedziałem, że odwiedzę was, Paweł mówi. No i zamierzałem odwiedzić. To było na tak. Na ile my jesteśmy słowni. W takich codziennych zobowiązaniach. Zrobię to. Pojadę, przyjadę, pomogę. Będę. Czy jesteśmy stałe, czy jesteśmy na tak w takich małych sprawach. Paweł mówi o wielkich sprawach, w czym Bóg jest tak, na tak. I możemy w tym momencie powiedzieć amen. Zgoda, zrobimy to. Mogę na Ciebie polegać. I Paweł właśnie argumentuje to, żeby oni polegali na nim, na jego słowo, że jest tak wierny, jak Bóg jest wierny. Czy Twoje słowo, czy moje słowo jest tak wierne, jak Bóg jest wierny? Czy ludzie mogą na nas polegać? I ostatni punkt, tu ostatnie wersety, że nie dominuje nad wami. Nie mam żadnego poczucia czy chęci, żeby być dyktatorem. Paweł pisze, nie chcę być waszym panem. Nie chcę panować nad wami. To nie jest moja intencja, to nie jest mój cel. I w dzisiejszym świecie, może nawet w dzisiejszym kościele, to widzimy, jak się dzieje, jak jeden człowiek próbuje dominować nad drugim człowiekiem. Patrzmy na Białoruś w tej chwili jako przykład. Że ludziom to jest niewygodne. I ludzie ostatecznie tego nie tolerują, chociaż może przez lata będą szli jak owce. Ale coś jest nie tak. Nie tędy droga, nie tędy sposób, żeby traktować ludzi z góry jako dyktator. Nawet dla apostoła to nie jest jego cel. To nie jest jego sposób, żeby być autorytatywny. Dyktator dominujący. Nie, nie o to chodzi. I później on określa, że nie będzie używał subtelnych, manipulujących technik. Kreując atmosferę, będąc przeszczęśliwy, że ktoś się zjawił, dominując ten przestrzeń wokół siebie pewnym obrazem, pewien image, to nie jest jego styl. I za to też jest krytykowany, że nie jest tak imponująco na żywo. Paweł dementuje to, to nie oczekujcie tego ode mnie. Nie będę wami manipulował, chociaż to jest sposób na ludzi do pewnego momentu. Więc Paweł tu buduje powoli swoją argumentację, żeby pocieszyć ich i też, żeby oni mieli właściwy obraz jego, jak będzie iść dalej w tych różnych tematach. To jest jakby podłoże, na której można wejść w głębsze tematy. I na przyszły raz to wejdziemy dalej w jego argumentację, aby jego postawę i Boga, jego obraz Boga, pewnych cech Bożych w tym rozdziale, niech będą dla nas zachętę, wyzwanie do takiego czystego uczniostwa. Amen.